Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny okres Adwentu, bracia i siostry, w jaki sposób, który oczywiście został nam dany, który zaczęliśmy przeżywać po raz kolejny, zwraca naszą uwagę nie tylko na to czuwanie, zwraca naszą uwagę także na nasze przemijanie, ale również kieruje nasze oczy ku temu wszystkiemu, co nazywamy przemianą naszego życia. Bo jeżeli mówimy o przemijaniu, to w jaki sposób, tu może tego nie widać, ale tak jak na przykład jesteśmy w kościołach parafialnych, czy na przykład tak jak ja nieraz sobie pojadę do domu, to widać od razu. Otóż każdy ma swoje miejsce w kościele, i które zajmuje. I co jakiś czas te miejsca stają się puste. I nie dlatego, że ktoś do kościoła nie przyszedł. To tak jak przychodzimy na rekolekcje, prawda, to widać. A jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tak jak o nas zakonników, to my tam w domu jesteśmy stosunkowo rzadko. I przychodzi taki moment, że człowiek ma coraz więcej znajomych. Tylko czemu na cmentarzu? Tak to po prostu jest. To tyle, jeżeli chodzi o nasze, o to przemijanie, kiedy mówimy o Adwencie. Dalej Pan Jezus wzywa nas do tej czujności, do tej wrażliwości, o czym mówiłem wczoraj, ale ta czujność, ta wrażliwość to jest również wezwaniem do takiej codziennej, do naszego codziennego wysiłku. Do codziennego wysiłku, bo jeżeli bowiem braknie tego codziennego wysiłku, to dobrze wiemy, że ile można być, prawda, skoncentrowanym, skupionym i nie ulec rozproszeniu. I trzecia sprawa. Adwent, podobnie jak inny święty czas, Wielki Post, przypomina nam o przemianie naszego życia. I tu oczywiście, jeżeli mówimy o przemianie naszego życia, to mamy przed oczami albo słyszymy te słowa Pana Jezusa: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech co dnia mnie naśladuje. Więc widzimy oczami, mamy przed oczyma, przed naszymi oczami ten codzienny mozór. I to dla jednych, oczywiście, jeżeli tutaj ktoś ma w sobie ten tak zwany słomiany zapał, to jest to bardzo wielkie wyzwanie. Ponieważ to wymaga od nas codziennej pracy na nowo. Wymaga to również, moi drodzy, od nas codziennie odpowiedzi na pytanie, dla tych, którzy sobie stawiają to pytanie i na nie codziennie odpowiadają, albo w miarę często, to nie jest to problem. Ale dla przeciętnego człowieka to staje się problemem. Mianowicie, to pytanie brzmi krótko. Kim jest dla mnie Chrystus zmartwychwstały? Nie co wiem o Chrystusie, bo tu można opowiadać, tylko kim dla mnie jest Chrystus zmartwychwstały. I wszystko jedno, czy to jest Adwent, czy to jest Wielki Post, czy to jest inny okres liturgiczny, na to pytanie po prostu ja jako człowiek wierzący, jako uczeń Chrystusa muszę sobie odpowiadać codziennie. Jeżeli bowiem braknie tej odpowiedzi, to wtedy zaczynam sobie mówić, co wiem o Jezusie. No i tutaj kwestia oziębłości to jest oczywiście kwestią czasu, niczego więcej. Kiedy mówimy o przemianie życia, o tej czujności, to kolejnym skojarzeniem, które nam się w jakiś sposób nasuwa, to jest pokuta, to jest pojednanie, to jest zadośćuczynienie. I tutaj, jeżeli mówimy o pokucie, to przede wszystkim kierujemy dzisiaj, zwrócimy sobie naszą uwagę, bracia i siostry, na ten warunek, pierwszy warunek dobrej spowiedzi, czyli na rachunek sumienia. Jak powiedziałem, jak mówiłem wczoraj i przedwczoraj, te nasze rozważania na temat pobudek, na temat wrażliwości, na temat roztropności, one miały nas do tego doprowadzić. Kiedy czytamy zapiski błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, to w zapisku z 24 sierpnia 1971 roku, a więc tuż przed jej śmiercią, pisze ona tak. Wczoraj spowiedź na górce, potęga sakramentu, obecność Chrystusa, a sama spowiedź zwykła, bardzo nikła. Potęga jakże wyczuwalna. Niech nie będzie we mnie głupich nastrojów, uzależnień od czyich słów, zachowania się, pogody. Mam przed sobą już tak mało czasu. Niechaj biegnę na przełaj, a nie grzebiąc się w trzęsawisku. Boże, Ojcze mój, przyjmij mnie, gdy dobiegnę. Przyjmuj co chwilę, teraz Ty, który jesteś wielkim teraz. Oczywiście ta druga część tego zapisku, ona nam pokazuje chociażby tę troskę o to, żeby do ostatniej chwili jej pobudki pozostawały pobudkami czystymi. Natomiast kiedy mówi, że ta spowiedź była taka zwykła, taka nikła, to możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Skąd, z czego to wynikało? Otóż wynikało to z dobrego przygotowania do spowiedzi. Kiedy patrzymy na rachunek sumienia pielęgniarki, to jest on dla nas, czy powinien być dla nas, takim pewnym punktem odniesienia. Powinien być dla nas takim mechanizmem, na który, jeżeli patrzymy, to oczywiście stosujemy w naszym życiu. Bo może się pojawić taki zarzut, moi drodzy, że oto jest on bardzo szczegółowy, ten rachunek sumienia, że to prowadzi do jakiegoś tam formalizmu, niektórzy mówią tam do zabijania ducha i tak dalej. A kiedy tak przyjrzymy się temu, bez takich uprzedzeń, oto dostrzegamy całą jego wartość. Bo po pierwsze, tę całą jego wartość, która objawia się w tym, że po pierwsze, widzimy tam takie chociażby pytania, które dotyczą tego, co nazywamy obowiązkami naszego stanu. One są bardzo, bardzo, bardzo dokładne. Każdy z nas ma swoje obowiązki, które wynikają z naszego stanu. I jeżeli ja je znam i ja sobie na nie umiem odpowiedzieć, to wtedy oczywiście ten rachunek sumienia jest przeprowadzony dokładnie. Ta szczegółowość wynika, moi drodzy, również z tego, że błogosławiona Hanna Chrzanowska zwraca uwagę na to, co nazywamy zaniedbaniem. Zaniedbanie bowiem dotyczy zawsze dobra, czyli tego, co mogłem dobrego zrobić, a nie zrobiłem. Nie zrobiłem z różnych powodów, bo na przykład, nie wiem, nie chciało mi się, wstydziłem się, prawda, uważam, że takie okazje, to żeby dobro takie czy inne czynić, to zdarzają się co chwila i tak dalej, więc jak tam jedna przejdzie obok, to nic się nie stanie. każdym razie wiele powodów jest do tego, że my te zaniedbania popełniamy i my te zaniedbania po prostu sobie usprawiedliwiamy i przestajemy zwracać na nie uwagę. Ta szczegółowość rachunku sumienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej wynika również, moi drodzy, z tego, że zwraca ona uwagę na rzecz również bardzo ważną, na to, co w naszym życiu możemy nazwać unikaniem okazji do złego. To jest powiązane z zaniedbaniem, unikanie okazji do grzechu. Jeżeli bowiem zacznę uważać, że no takie tam okazja, to nie okazja, prawda, i spokojnie, nie z takimi pokusami człowiek sobie dawał radę i tak dalej, i w ogóle zacznę mieć dobre samopoczucie w tej materii i zacznę narażać się na grzech, to kwestia upadku jest kwestią czasu. I dlatego ten rachunek sumienia jest taki bardzo szczegółowy. Ten rachunek jest również taki bardzo szczegółowy, gdyż wynika z tej pobudki, którą nazywamy pobudką wypływającą z cnoty wiary. A więc bracia i siostry, z przykładu, który Pan Jezus nam zostawił, żyjąc tu na ziemi, i ze słów, które zostały zapisane na kartach Ewangelii. To są źródła pobudki, które wypływają z cnoty wiary. I o czym świadczą te pytania, które ona ułożyła? Ano pokazują nam kobietę, pokazują nam pielęgniarkę, która dostrzegła w Panu Jezusie to, co dostrzegali ci, którzy za Nim chodzili. Bo jak tak czytamy to o naukę Pana Jezusa, Jego ziemską działalność, opis Jego ziemskiej działalności, to dostrzegamy tam te słowa, że wszyscy tam chodzili za Nim i słuchali Go, celnicy, grzesznicy, że wyglądali jak owce nie mające pasterza i tak dalej. No i pytanie, no dlaczego oni za Panem Jezusem tak chodzili? Czy aby tylko dlatego, że tak ładnie mówił, czy że tam pokarm rozmnożył, czy coś? Otóż pewnie część tak. Natomiast znakomita większość chodziła za Panem Jezusem dlatego, że On nigdy nie dał nikomu odczuć, że jest od Niego lepszy. To jest to, między innymi, co tych słuchaczy w Panu Jezusie ujmowało. I to jest to, na co powiedzmy my, Winniśmy zwracać uwagę w naszym życiu. Że owszem, ktoś może zrobić to czy tamto, popełnić taką czy inną rzecz i tak dalej. Ale to jeszcze nie znaczy, że ja jestem od niego lepszy, bo tak na dobrą sprawę mogę mieć takie samopoczucie niczym nieuzasadnione. Ale dobrze wiemy, że liczy się tylko to, ile jestem wart w oczach Boga. Dlatego właśnie Hanna Chrzanowska w tej drugiej części tego zapisku mówi: niech nie będzie we mnie głupich nastrojów czy uzależnień od czyichś słów zachowania się, czy nawet pogody. Kiedy patrzymy na ten rachunek sumienia, który błogosławiona Hanna Chrzanowska nam zostawiła, który został po niej jako takie dziedzictwo, to również, moi drodzy, musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli już ten rachunek sumienia dobrze zrobimy, przeprowadzimy, to kiedy spowiedź dla nas staje się taką zwykłą, taką nikłą, jak ona mówi? Ano tylko i wyłącznie wtedy, kiedy patrzymy na nią jako na znak widzialny łaski niewidzialnej, a więc tego momentu, którym pojednuje się z Bogiem i ludźmi. Człowiek, który tak na to nie patrzy, to co nieraz mówi, co nieraz słyszymy, że jak idę do spowiedzi, to ja taki stres odczuwam i tak dalej, żebym najchętniej nie poszedł. A jeszcze najlepiej to, żeby to była spowiedź ogólna jakaś, albo tak, a już tak we własnym sercu, jakbym się tak jeszcze mógł wyspowiadać, prawda, i z tym Panem Bogiem się pojednać. że a, no bo to pokuty są ciężkie i to, to. Otóż, no dwie zasady są. No jak się człowiek nie wstydzi grzeszyć, to czemu się potem ma wstydzić pokutować, to po pierwsze. A po drugie, pokuty nie mogą być ciężkie. Nie ma czegoś takiego jak ciężkich pokut. To przynajmniej nie jest straszne. W pierwszym rzędzie pokuta musi być dotkliwa. Dotkliwa, co nie znaczy ciężka. I żeby tak nie teoretyzować za bardzo, to posłużę się, prawda, swoim przykładem. Ja tak lubię swoje przykłady, prawda, przynajmniej się nikt nie obrazi. Ja na siebie to już na pewno, nie? Otóż, ja na przykład palę. Nie jest to powód do dumy, ale tak jest, no trudno. W pewnym momencie swojego życia zgłupiałem i najgorsze jest to, że jak miałem 25 lat, nie tam 15 czy mniej. Tylko już tak, człowiek już wie, niby wiedział, co robi. No i jaką mam pokutę, jaką mi zawsze zadaje, żeby nie było ksiądz, nie zakonnik, ksiądz. Jaką mi zawsze pokutę zadaje? 3 dni bez palenia. I wszyscy wiedzą, kiedy to jest, kiedy to następuje. Bo ja wtedy staję się, no, lekko drażliwy. Bo 3 dni to jeszcze jakoś idzie przeżyć. No ale 72 godziny to już niekoniecznie. A 72 godziny razy 3600 sekund, to ta liczba robi na człowieku wrażenie. Ta liczba już robi wrażenie. A jeszcze zawsze istnieje zagrożenie, że jak... Nie zagrożenie, przepraszam, źle to mówię. Ma to jeden plus. Mianowicie taki, że nigdy... Że człowiek jednak ma pewne ograniczenie tam, gdzie jest tył głowy. Bo przecież zawsze może podnieść do 4 dni, więc... Więc nie opłaca się za bardzo rozrabiać, prawda? No bo po co sobie wydłużać taki okres ciężki w swoim życiu? I to jest dotkliwość pokuty. Ja jej nie traktuję jako ciężkiej, bo ona wcale dla mnie ciężka nie jest. Ale dotkliwa jest jak najbardziej. Jak najbardziej. No i jeżeli powiedzmy mamy tego świadomość, no to w tym momencie te spowiedzi rzeczywiście są takie małe, takie nikłe. Że jeszcze raz zacytuję błogosławioną Hannę Chrzanowską. I na koniec, bracia i siostry, powiedzmy sobie, w czym tkwi wyjątkowość tego wydarzenia, jakim jest uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej do naszego kościoła. Co w tym jest takiego nadzwyczajnego? Dlaczego my to robimy? I chodzi tutaj, oczywiście... Uprzejmie możemy założyć, że my to wiemy. Ale jak czasem trzeba to niektórym wytłumaczyć, ponieważ pojawiają się i takie, powiedzmy, takie wątpliwości. Może się pojawić w czyimś sercu, powiedzmy, taka wątpliwość. No, czy takie szemranie. No, po co? Przecież mamy tylu świętych, tyle relikwii i tak dalej, nawet tu, a tu jeszcze jedne. I jeszcze jakiś uroczysty sposób. To tylko jakaś nowość czy coś takiego. Otóż nie. Pierwszym powodem, dla którego takie rzeczy się robi, to jest to, że święci, którzy byli, żyli przed nami, oni w jakiś sposób pociągają, czy jak ja to mówię, wychowują sobie kolejnych świętych. I żeby nie teoretyzować i tak jak mówię, na swoim podwórku pozostać, to mamy takiego świętego Jana z Dukli. No, na dobrą sprawę, kto tam gdzieś kiedyś wiedział, gdzie tam ta Dukla jest? Panie, kto tam o jakimś świętym Janie słyszał, który tam kilkanaście lat w tej Dukli żył, potem po tych górkach pobiegał, a potem skończyło się na tym, że poszedł do Lwowa, no i w tym Lwowie umarł. Otóż być może by tak i było, ale jak patrzymy na to, co się dzieje później, to któż do tego świętego Jana z Dukli się przyznawał? Ano święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Ano arcybiskup lwowski Bilczewski, też święty, który, prawda, nawet miał takie życzenie, żeby zamieszkać przy celi, w której mieszkał święty Jan z Dukli w naszym klasztorze we Lwowie i chciał nawet zrezygnować z tej godności arcybiskupie, tylko no, papież się na to nie zgodził. Widzimy wśród tych, którzy z tym Janem się zetknęli, czy wszystko jedno, czy to była Dukla, czy to był Lwów, ale teraz pozostaniemy tylko przy Dukli i tamtych rejonach. Błogosławionego księdza Markiewicza, twórcę miejsca piastowego, klasztoru w miejscu piastowym, przepraszam, czy właśnie zgromadzenia księży Michalitów, którzy zajmują się propagowaniem właśnie nabożeństwa do świętego Michała Archanioła. Mamy błogosławionego księdza Findysza, mamy błogosławionego ojca Anastazego Pankiewicza. No ten to akurat był Bernardynem, no to wyjścia nie miał. No to ktoś może powiedzieć strzał chybiony. No, ale mamy jeszcze na przykład chociażby świętego Jana Pawła II. Z nim jest o tyle ciekawa historia, że on w Dukli był trzy razy. W Dukli był trzy razy. Pierwszy raz był na pustelni, gdzie zostawił swój wpis. No i tam właśnie zachwycił się świętym Janem. Tam go Jan urzekł. Kiedy drugi raz przyjechał do Dukli, popełnił błąd i przyszedł do klasztoru. Bracia byli tak zajęci, że nie miał mu kto drzwi otworzyć, więc poszedł do Fary. No i tam, prawda, też to napisał. No i po ludzku, no na Bernardynów powinien być obrażony, a nie był. Bo kiedy przybył trzeci raz, to święty Jan z Dukli, to Jan został, przepraszam, ogłoszony święty. I został z kolei nam dany jako wzór. I dlatego to czynimy. A po drugie, bracia i siostry, kiedy właśnie mamy kogoś takiego patrona szczególnego, jak chociażby tutaj będzie błogosławiona Hanna Szanowska, to ona nam pokazuje, że te ideały ewangeliczne, według których my żyjemy, one są możliwe do wypełnienia. My tego potrzebujemy. Jeżeli bowiem nie będziemy mieli takiego spojrzenia, że oto jest to możliwe do zrealizowania, do wypełnienia, no to w tym momencie to wszystko będzie dla nas takie odległe. To w tym momencie pojawi się to moje, w cudzysłowie, ulubione słowo, którego okrutnie nie lubię. Mianowicie pojawi się staranie. Czyli znowu będziemy się starać i starać i starać. No dlaczego nie lubię słowa starać się? Ponieważ jak ktoś mówi, że na pytanie, czy na przykład no zrobiłeś to czy tamto i tak dalej, jak ktoś mówi, no starałem się. Potem jest przecinek, ale mi nie wyszło. Tej drugiej części już nikt nie mówi. Tego to pytający ma się obowiązek uprzejmie domyśleć. Czyli jak widzimy, jak my się tak bardzo będziemy starać, tak bardzo starać, no to najwyżej się zestarzejemy i nic z tego nie będzie. A Pan Jezus wyraźnie mówi, nie po staraniach ich poznacie i tak dalej, tylko po owocach. Po owocach. I dlatego właśnie, kiedy patrzymy na przykład błogosławionej Hanny Chrzanowskiej jako naszej patronki, to moi drodzy, widzimy, że jest możliwe, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia. I w tym momencie robię tyle, co mogę i najlepiej, jak potrafię, żeby ten cel osiągnąć. Bo jeżeli braknie nam takiego ideału, to w tym gronie możemy to sobie powiedzieć, to jest mniej więcej tak, że pojawia się człowiek, znamy takich na przykład ludzi, którzy mówią, że są wierzący, a nie praktykujący. No, takiego zwierzęcia w przyrodzie nie ma, z jednej prostej przyczyny, że to jest tak, jak jakbym mówił, że ja wierzę w medycynę i we wszystko inne, ale do lekarza, broń Boże, nie pójdę. Choruję i tak dalej, ja wierzę w medycynę, ale do lekarza nie pójdę. To jest mniej więcej ten sam poziom myślenia. I jeżeli my mamy te drogowskazy, które nam pokazują, co i jak należy czynić, to wtedy nie tylko będziemy rozwijać nasze życie duchowe, ale również osiągniemy cel naszej wiary, a więc zbawienie dusz naszych. Amen.